To tak przy okazji, panie Piotrze, zapytam o ten odpoczynek, bo tutaj bardzo dużo głosów jest takich, że kierowcy powinni odpoczywać w hotelach, a nie odpoczywać w samochodach, a te samochody przecież są przystosowane do takiego wypoczynku. Jak się zobaczy, co w takiej ciężarówce potrafi się znaleźć, to niektórzy kierowcy samochodów osobowych no, mogą być zazdrośni o takie warunki wypoczynku.
To jest prawda, natomiast przede wszystkim musimy obalić pewien mit, ponieważ legislacja europejska nie mówi, że kierowca ma spędzić nocleg w hotelu, mówi, że ma go spędzić poza kabiną pojazdu, co de facto oznacza, że również w tym momencie kierowca jest obciążony dodatkowym problemem polegającym na znalezieniu miejsca parkingowego, miejsca bezpiecznego, w którym będzie mógł zostawić również samochód, ponieważ w przeciwnym wypadku niechronione cargo w przypadku kradzieży nie będzie podlegało ochronie ubezpieczyciela. Równocześnie może spędzić tą noc w hotelu w sali wieloosobowej, w której warunki będą zdecydowanie gorsze niż w swojej kabinie. Dlatego tego typu pomysły, mimo że teoretycznie brzmią atrakcyjnie z punktu widzenia kierowców, w rzeczywistości nie są oczekiwane przynajmniej przez naszych kierowców, ponieważ zdają sobie oni sprawę, że będą się z tym związały tylko i wyłącznie dodatkowe utrudnienia. Oczywiście również brak infrastruktury hotelowej oraz bezpiecznych parkingów jest problemem, z którym już teraz musimy się mierzyć, a w przypadku dodatkowych obostrzeń problem ten zostanie jedynie zmultiplikowany.
W całej Europie, bo to nie tylko chodzi o Europę Wschodnią czy Centralną, ale tak naprawdę przede wszystkim brak tej infrastruktury, dobrej infrastruktury, dobrych hoteli z przynajmniej dwuosobowych pokoi, a nie sześcioosobowych i piętrowych łóżek brakuje w całej Europie, a przede wszystkim w Europie Zachodniej.
Rozmawiając z firmami mamy takie sygnały, że na przykład tylko na terenie Niemiec jest chyba na pewno mniej niż 10, chyba 6 tak zwanych bezpiecznych parkingów, czyli parkingów z monitoringiem, gdzie można bezpiecznie zostawić samochód z ładunkiem. Podczas prac w Parlamencie Europejskim w Komisji Transportu pojawiła się taka propozycja, aby kierowcy mogli odbywać odpoczynek w kabinie swojego samochodu, ale tylko na certyfikowanych parkingach, czyli na parkingach, na których będzie obecna infrastruktura sanitarna, będą restauracje, sklepy, możliwość przygotowania posiłku, będzie Wi-Fi, ale będzie także monitoring. Problem niestety polega na tym, że takich parkingów nie ma. I pytanie jest takie, kiedy takie parkingi powstaną. Oczywiście zajmie to na pewno bardzo dużo czasu, więc tutaj potrzebny jest jakiś okres przejściowy, aby umożliwić firmom rozwijanie takich parkingów, aby kierowcy mogli bezpiecznie nocować w kabinach.
Należy podkreślić, że w interesie przewoźnika leży to, żeby kierowca odpoczywał w odpowiednich warunkach i nie jest tak, że nie chcemy się godzić na to, żeby kierowcy odpoczywali poza kabiną, ale oczywiście pod warunkiem, że zarówno samochód, jak i kierowca będą bezpieczni i że będą odpoczywać w warunkach odpowiednich. Natomiast obecna infrastruktura absolutnie nie może zapewnić takich warunków.
Słyszałem, że w samych Niemczech ten deficyt odpowiednich miejsc parkingowych to prawie 30 tysięcy.
Zgadza się i tak naprawdę rozmawiając z kierowcami o ich codziennych problemach, przede wszystkim słyszymy o tym, że kierowcy narzekają na to, że nie mogą znaleźć odpowiedniego miejsca do parkingu nawet podczas swojej tygodniowej pracy. Nie mówiąc już o tym, żeby znaleźć miejsce na odpoczynek tygodniowy. Dlatego w pierwszej kolejności weekendowy. Powinniśmy zadbać o to, żeby kierowcy mogli znaleźć właściwe miejsce do odpoczynku nawet w ramach swojego tygodnia pracy, dopiero później myśleć o dodatkowych obostrzeniach.
Panie Piotrze, odnoszę czasami może takie wrażenie, ale może mnie pan wyprowadzić z mojego błędnego może myślenia, że nasze firmy transportowe są po prostu dobrze zorganizowane, mają dobrych pracowników, mają coraz lepszy sprzęt, coraz lepszą infrastrukturę w kraju. Patrzę też przez pryzmat autostrady A4 na opolskim odcinku, gdzie przy autostradzie budują się coraz to nowe centra logistyczne, gdzie, no wiadomo, kierowcy tych ciężarówek przyjeżdżają i ten rozładunek trwa każdego dnia w tygodniu. Czy przypadkiem nie jest tak, że no nasze firmy są po prostu lepsze od tych firm na zachodzie w tej starej Unii Europejskiej i może to jest oto ten hałas cały, jak jest naprawdę?
Oczywiście zgadzam się z panem w pełnej rozciągłości. Kryterium ceny nie jest jedynym warunkiem, który decyduje o tym, że dana firma otrzymuje zlecenie. Jest to również doświadczenie przewoźnika, fakt, że można na nim polegać, że we właściwy sposób realizuje wszystkie powierzone mu zadania. Tak naprawdę polscy przewoźnicy są w Europie Zachodniej bardzo wysoko cenieni. Nie są na pewno najtańszymi przewoźnikami, pod tym względem na pewno tańsi są Rumuni czy Bułgarzy, ale właśnie fakt, że do naszej branży można polegać, że mamy doświadczenia i wieloletnią współpracę z naszymi partnerami w Europie Zachodniej, powoduje, że to właśnie polska branża rozwija się w tak szybkim tempie.
Dodatkowo polskie firmy mają także jeden z najnowocześniejszych taborów w Unii Europejskiej, więc możemy tutaj konkurować z dużymi firmami z Europy Zachodniej, ale jesteśmy także bardzo elastyczni. Polskie firmy świadczą usługi na dalekich odcinkach, także nie tylko w Europie Zachodniej, ale także na wschód, czyli do Rosji, na Ukrainę, na Białoruś, czyli tam, gdzie także kraje Europy Zachodniej mają swoje rynki zbytu.
Fakt, że ta wysoka jakość właśnie polskich firm i polskich kierowców jest potrzebna Europie Zachodniej, sprawiła, że Niemcy mają dosyć spory problem. Po ogłoszeniu MiLogu okazało się, że tak naprawdę jak zaczęli analizować sytuację, to się okazało, że bez polskich kierowców oni znikną z rynku europejskiego. Stąd, tak jak tutaj pan Piotr zauważył, nie cena, nie koszty są ważne, ale ważna jest jakość pracy, którą świadczą polscy kierowcy i polskie firmy.
Mogę oczywiście potwierdzić, że w rozmowach kuluarowych z przedstawicielami niemieckiej branży przyznają oni, że w chwili obecnej już mają tak naprawdę nadpodaż towarów, które powinny być przewożone i brak jest przewoźników na rynku niemieckim, którzy mogliby te usługi świadczyć. Dlatego również ich zdaniem niemiecki rynek przewozowy nie może funkcjonować bez polskich firm.
Pani poseł, to zapytam, na jakim etapie będziemy teraz w przypadku tych prac parlamentarnych, bo już zwróciliśmy uwagę na to, że polscy, węgierscy i bułgarscy przewoźnicy przyjęli w Sofii wspólne oświadczenie przeciwko unijnemu pakietowi mobilności. Dodatkowo jeszcze przed nami taki szczyt, mini szczyt unijny poświęcony integracji Bałkanów Zachodnich, bo przypomnijmy, to wszystko dzieje się w ramach prezydencji bułgarskiej. No i teraz pytanie, czy polscy przewoźnicy mają szansę wydostać się od tej dyrektywy o pracownikach delegowanych, bo przecież tutaj jest główny nacisk kładziony w tym momencie na to, żeby tych pracowników, którzy wykonują usługi transportowe, jadąc przez te kilka krajów Unii Europejskiej, wyłączyć spod tej dyrektywy. Jaka jest szansa na właśnie dobrnięcie do tego brzegu, do którego chcą wszyscy dotrzeć, również i nasi parlamentarzyści?
Proszę pozwolić mi wywinąć się z tej odpowiedzi, a przekazać głos mojej doradczyni, pani Margarecie, która jest w tej dziedzinie ekspertem. Pani Margareto, jak to będzie?
Tak jak już na początku mówiliśmy, że piłka jest nadal w grze. W Radzie Unii Europejskiej oczywiście trwają intensywne prace, tak jak pan zauważył. Państwa członkowskie próbują z lepszym bądź gorszym skutkiem wypracować jakieś wspólne porozumienie. Natomiast w parlamencie jesteśmy po pierwszym głosowaniu w Komisji Zatrudnienia, które wydaje się być też pewnym takim dzwonkiem alarmowym dla firm przewozowych z całej Europy, ponieważ te przyjęte rozwiązania na pewno zdestabilizują, gdyby weszły w życie, zdestabilizowałyby sektor transportu. Przed nami głosowanie w Komisji Transportu, Komisji TRAN 4 czerwca, także negocjacje nadal trwają i no jest pewne światełko w tunelu, że jednak ta znajomość sektora pozwoli w Komisji Transportu wypracować lepsze rozwiązania, które będą uwzględniały specyfikę.
A gdybyśmy założyli taki wariant no niezbyt optymistyczny, to co wtedy się zacznie dziać? Panie Piotrze, mocno to zachwieje naszymi firmami, które zajmują się transportem?
Na pewno tak, chociaż z drugiej strony ciężko jest na ten moment określić, jak duże byłoby oddziaływanie tego typu legislacji. Oczywiście rynek zawsze stara sobie poradzić z tego typu problemami i polskie firmy nieraz mierzyły się z różnymi problemami, ale fakt, że jesteśmy największą europejską potęgą, jeśli chodzi o przewozy międzynarodowe, pokazuje, że niezależnie od wszelkich przeciwności jesteśmy w stanie sobie poradzić. Natomiast gdyby został przyjęty pakiet mobilności w takim kształcie, w jakim proponują to kraje zachodnie, na pewno doprowadziłoby to do wielkich kłopotów i prawdopodobnie również bankructw szeregu polskich firm, prawdopodobnie szczególnie tych najmniejszych, na których powinno nam najbardziej zależeć, ponieważ to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa odpowiadają przede wszystkim za wzrost produktu krajowego brutto w Unii Europejskiej. Stąd też jest troszeczkę zaskoczeniem dla nas, że Komisja Europejska, która zawsze bierze pod uwagę przede wszystkim interesy małych i średnich firm, w tym przypadku pozostaje na ten problem niestety ślepa.
Stracą. Ja myślę, że trzeba zwrócić uwagę również na to, że tak naprawdę stracą konsumenci, ponieważ wzrosną koszty dóbr dostarczanych w całej Europie, o czym tutaj wciąż zapominamy, mimo że staramy się o tym też mówić i pokazywać naszym kolegom z innych krajów, to no, jakoś tak bardzo łagodnie do tego podchodzą, a tak naprawdę to w naszym największym interesie jest to, żeby konsumenci byli zadowoleni z pracy naszej.
Drodzy Państwo, ten temat moglibyśmy jeszcze w dalszym ciągu kontynuować, ale będziemy czekali na 4 czerwca, tak jak już pani Margareta wspomniała. Kolejna ważna data w naszej historii, bo przypomnijmy, co działo się w roku 1989. Pierwsze wolne wybory w naszym kraju, więc może to też będzie dobra data do tego, by te tematy, które są również ważne dla naszego kraju, znów zaistniały na tej arenie unijnej i by udało się uzyskać ten cel, do którego dążą przede wszystkim polscy przewoźnicy. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze do tego tematu powrócimy z dobrymi informacjami w kolejnych wydaniach. Jeszcze mam nadzieję, pani poseł, i przed wakacjami będziemy mieli dobre jeszcze informacje dla naszych przewoźników. A dziś w studiu w Brukseli, w studiu parlamentarnym radiowym byli pani Margareta Przybyła-Wieśniak, doradczyni pani poseł Danuty Jazłowieckiej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Pan Piotr Szymański z Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, przedstawicielstwo w Brukseli. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
No i oczywiście europoseł Danuta Jazłowiecka z Europejskiej Partii Ludowej. Pani poseł, serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo i serdecznie Państwa pozdrawiam.